Witamy również Błażej Poboże, doradca prezydenta i były wiceszef MSWiA jest naszym gościem. Dzień dobry, witam serdecznie
pana. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Emocjonujący dzień wczoraj w Sejmie, bo premier mówił o tym wszystkim, co działo się wokół tej ustawy o kryptowalutach, że to sprawa paskudna, że za rynkiem stoją bardzo groźne środowiska i sprawcy, ale wczoraj wieczorem, późnym, mówił jeszcze ostrzej. Mówił tak, rząd chciał chronić obywateli, a wy, czyli ta strona prezydencka, czy ci, którzy mówili przeciw, chronicie ruską mafię. Będziecie tego bardzo żałowali i wstydzili się do końca życia. Dlaczego prezydent to zrobił? Chce się wstydzić do końca życia?
Nie traktujmy poważnie tego końcowego wystąpienia premiera Tuska.
Ale słyszał pan je?
Tak, słyszałem. To była,
było bardzo mocne.
To prawda, ale to ja jak słuchałem, to pobrzmiewało mi echo największej medialnej katastrofy Donalda Tuska, czyli słynnego wywiadu w ostatnim tygodniu w Polsacie, gdzie premier Donald Tusk mówił, pan Murański, postać znana. I to jest mniej więcej ten sam poziom baśni,
ale
które
tutaj tym razem
premier.
Nie tylko prezydent, nie tylko premier tak mówi, jego ministrowie również. Ale to ja pójdę dalej. Premier mówił o kryptoaferze. Kryptoaferze i swoistym syndykacie, który ma twarz terrorystów, obcych służb, mafii i polityków.
Ale to jest dokładnie, tak jak upieram się, że to jest dokładnie ten sam styl budowania fałszywych, nieprawdziwych, oderwanych od rzeczywistości narracji, który znamy z końca kampanii prezydenckiej, kiedy Donald Tusk wszedł ze wsparciem dla Rafała Trzaskowskiego i tak naprawdę zabił jego kampanię, a dlatego właśnie, że kłamał, insynuował. Żadne z tych oskarżeń, które wtedy podnosił się, nie obroniło, a stanął na czele obrzydliwej nagonki przeciw prezydentowi. I teraz też ona jest prowadzona
przez prezydenta. To są bardzo mocne polityczne zarzuty.
To są puste zarzuty.
Połączmy kropki. Tak, kryptoafera, swoisty syndykat, ruska mafia, obce służby, politycy. W tym kontekście też mówi o SIPAK-u. A kto by był na SIPAK-u, w tym polskim SIPAK-u? Prezydent Duda, prezydent Nawrocki i premier Morawiecki.
Przepraszam, ja nie mogę, powstrzymuję uśmiech, dlatego że w ten sposób połączenie kropek, i to jeszcze przez Donalda Tuska, naprawdę ociera się o śmieszność, czy wprost jest śmieszne. Donald Tusk jest najbardziej prorosyjskim politykiem. Jestem przekonany, że w perspektywie 20 czy 30 lat, gdy będą powstawały podręczniki z najnowszej historii politycznej Polski po 89 roku, to Donald Tusk i Koalicja Obywatelska, to środowisko polityczne będzie uznawane za najbardziej prorosyjskie w naszej historii. I gdy ci ludzie kreślą jakieś właśnie takie pozbawione naprawdę wspólnych elementów scenariusze, to jest chyba...
Kręcę głową, bo wy do tej pory, czyli PiS, mówiliście, że to jest polityk, ale pro-niemiecki, a nie prorosyjski.
Ale nie,
oni was mówili, że jesteście prorosyjscy.
Ja powiem więcej, to się w ogóle nie wyklucza, panie redaktorze, bo jak znowu spojrzymy na to w perspektywie dłuższej niż ostatnich kilka lat po tej wielkoskalowej agresji, to się może okazać, że polityka niemiecka i polityka rosyjska miały ważne wspólne mianownik.
W historii,
a symbol tego mianownika,
to
jest jednak Nord Stream chociażby, prawda? W związku z tym to się naprawdę nie wyklucza.
Minister Kierwiński mówił wczoraj tak. Albo chronimy Polaków, albo ruskich interesów. Dlaczego nie chcecie bezpieczeństwa Polaków? Tych, którzy kryptowalutami się zajmują. Kilkadziesiąt tysięcy zostało oszukanych. Ta ustawa miała to zmienić.
Ta ustawa jest przeregulowana, jest prawnym bublem, jest źle napisana i pan prezydent zaprasza przedstawicieli rządu do opracowania dobrej ustawy, która chroniłaby obywateli.
Rząd mówi, że będzie szybko nowa. Ale nie będzie premier mówił, że nie będzie konsultował tego z nikim, bo nie ma takiej potrzeby.
To jeżeli premier idzie dalej tym ostrym kursem, który obrał sobie na walkę z panem prezydentem, to musi liczyć się z konsekwencjami. To znaczy liczyć się z tym, że skoro koalicja rządowa sprowadza pana prezydenta tylko do tej ustrojowej pozycji, gdzie nie ma on już wyboru, może tylko ustawę podpisać, odesłać do Trybunału albo zawetować, nie pozostaje wyboru. Pan prezydent jest otwarty, zaprasza, w każdą ustawę możemy konsultować na wcześniejszych etapach.
A po co wam te 3 tygodnie? Bo też padały wczoraj ze strony rządowej takie mocne zapytania. Wielu mówiło, że po to, żeby coś tam jeszcze załatwić.
Poziom tych insynuacji jest mniej więcej taki, jak wystąpienie pana ministra Żurka, który próbował dowodzić, że uzasadnieniem dla daleko posuniętych regulacji jest to, że służbom państwowym udało się zabezpieczyć, on chyba mówił o kwocie 29 milionów, czyli udało się zabezpieczyć z pochodzących z przestępstw mniej więcej 50 bitcoinów. To jest poziom wiedzy członków rządu o rynku kryptowalut.
Dobrze, ale minister mówił, że będziecie ponosić współodpowiedzialność, bo wiele tych platform to są tylko piramidy. Polacy mają doświadczeń z piramidami finansowymi.
Tak, wszystkie były w okresie rządów Donalda Tuska, no nie, jak dobrze pamiętamy. No ale te najbardziej znane, zresztą, panie redaktorze, no, czy my przypomnimy, że...
Od początku III RP mieliśmy do czynienia z takim procederem, no i teraz no, są inne czasy.
Ale porównywanie rynku kryptowalut, który funkcjonuje w całym świecie, gdzie nawet prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump, myśli o wprowadzeniu własnej kryptowaluty, gdzie niektóre banki centralne nawet prowadzą inwestycje w te najbardziej popularne kryptowaluty. To jest jeden z rynków, w którym albo my w tym wyścigu jako państwo o nowoczesne, o innowacje, także w obszarze finansów będziemy uczestniczyli, albo wypchniemy ten rynek do państw ościennych.
Cały świat uczestniczy i cała Europa ma te regulacje, a my ich nie mamy.
No bo u nas, jak to zwykle, zwłaszcza gdy rządzi Donald Tusk, następuje przeregulowanie przepisów. Jeżeli w Czechach, na Słowacji odpowiednik ustawy, która powinna wyłącznie wdrażać przepisy unijne,
tylko że tam jest kilkadziesiąt ustaw innych, premier to tłumaczył wczoraj. Dlatego u nas jest taka gruba, tam jest taka cienka.
To premier tak powiedział, a czy tak jest, to niech oddajmy głos ekspertom, którzy kręcą z niedowierzaniem, słuchając pana premiera. Można było to zrobić zdecydowanie krócej i nadal można to zrobić. Pan prezydent wyciąga po raz kolejny dłoń do Donalda Tuska. Te złe prawo, które wychodzi z Sejmu, a jest proponowane przez rząd, można poprawiać w interesie obywateli. Pan prezydent jest w tej sprawie konsekwentny.
To poproszę o konkret w takim razie, skoro prezydent wyciąga rękę. Co w tej nowej ustawie musiałoby się znaleźć innego, żeby prezydent ją podpisał?
No, musiałyby być mniejsze ograniczenia dla podmiotów, które prowadzą tego typu biznes, bo przy takich warunkowaniach, przy takich ograniczeniach, regulacjach, to po prostu te podmioty nie będą zakładane w Polsce, tylko na przykład na Estonii, która od lat, jeśli chodzi o rynki finansowe, jest takim państwem, które przyjmuje zupełnie odwrotną do polskiej filozofii organizacji rynku finansowego i wszystkiego, co mu towarzyszy.
To jeszcze mam jedno pytanie w tym kontekście. Prezydent był nazywany od dawna przez Koalicję Obywatelską wetomatem, ale teraz rzeczywiście w tym tygodniu ostatnim no, ta dynamika jest bardzo duża. Liczba wet 17 w ciągu 4 miesięcy. Czy to prezydentowi nie zaszkodzi? Bo myślę, że większość Polaków teraz patrzy, ciągle wszystko wetuje, ciągle wetuje. Kładzie kłody pod nogi rządowi.
To będzie tak zawsze, gdy rząd będzie wprowadzał, czy próbował wprowadzić ustawy, które szkodzą Polakom. Pan prezydent w kampanii wyraził swoje polityczne credo. Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy. I jest w tej sprawie bardzo konsekwentny.
No, a ustawy łańcuchowej nie podpisał, a Polacy kochają zwierzęta.
Ale pan prezydent również i dlatego wskazał na absurdalność niektórych przepisów tej ustawy i mówiąc o tym, że jest zwolennikiem, co oczywiste, jak każdy, kto kieruje się chociażby etyką chrześcijańską w życiu publicznym, o tych naszych braci mniejszych dba, pan prezydent powiedział, od razu składam ustawę, która uwalnia psy z łańcuchów, ale nie zmusza na przykład do tworzenia kilkudziesięciometrowych kojców dla zwierząt.
Będzie pan powiedział etyka, to o etyce tej lekarskiej porozmawiamy, ale za sekundę już na antenie RMF24.pl i w naszych mediach społecznościowych czekamy. Dziękujemy, do usłyszenia i zobaczenia. To kończąc ten temat, wet zapytam pana, ile jeszcze tych ustaw w tym roku, a mamy dzisiaj który? 6 grudnia, tak? Mikołajki, o właśnie, Mikołajki. Zawetuje prezydent do końca roku.
Proszę pozostawić to ocenie pana prezydenta. Każdego dnia, to jest jedna z głównych aktywności zarówno ministrów Kancelarii Prezydenta, osobiście pana prezydenta, a także zespołu jego doradców.
To się taki sport już robi troszkę.
Ale raz jeszcze powiem. To jest konsekwencja tego, że premier przyjął taki właśnie konfrontacyjny kurs. Gdyby, a chcą tego Polacy, pokazują to badania wielu ośrodków opinii publicznej, Polacy chcieliby, aby rząd konsultował z panem prezydentem na wcześniejszym etapie proponowane rozwiązania ustawowe. Gdyby tak było, to pewne złe przepisy udałoby się wyeliminować na wcześniejszych etapach. Ale jeżeli rząd nie zostawia panu prezydentowi...
Ale to rząd rządzi, a prezydent może jakoś tam recenzować rząd, ale no w ramach obowiązującej konstytucji.
No, konstytucja mówi wyraźnie, że władzę wykonawczą w Polsce sprawuje prezydent oraz rząd. W związku z tym próba redukowania pana prezydenta tylko do osoby, która ma dosłownie te trzy rozwiązania, no skutkuje tym, że po prostu pan prezydent z żelazną konsekwencją analizuje każdą ustawę, no i nie mając innego wyboru niż ten, który mu zostawia rząd, te, które uważa za dobre, podpisuje, jak na przykład tą dotyczącą wsparcia Funduszu Zdrowia, czyli zasypanie tej dziury będącej konsekwencją fatalnych rządów Donalda Tuska w obszarze ochrony zdrowia od dwóch lat.
Dobrze znamy historię polskiego lecznictwa. Od, myślę, 30 lat jest cały czas to samo. Pod koniec roku zawsze brakuje pieniędzy.
Jak ja dobrze sobie przypominam ostatnią kampanię wyborczą parlamentarną, która doprowadziła tą koalicję do władzy, to między innymi liderzy i sam premier mówili, że nie będzie limitów, że nie będzie kolejek do lekarza. Niektórzy tak się rozpędzali, że twierdzili, że nawet lekarze będą dzwonić do pacjentów. Tymczasem nawet na onkologię są wprowadzane
limity. Ciężko się dozwonić do przychodni, nie musi.
No więc, no przepraszam, no to...
Było też o czarodziejskiej ruszce. No dobrze, ale dzisiaj mamy inne czasy.
Nie, ja to powiem mocno. To jest konsekwencja złych decyzji personalnych premiera Donalda Tuska. To Donald Tusk zdecydował się, aby po wyborach powierzyć najważniejsze stanowisko ministra zdrowia polonistce, która identyfikowała się jako ekonomistka. I efekt mamy taki, że osoba bez kompetencji do prowadzenia tego resortu doprowadziła go na skraj przepaści. To jest kondycja dzisiaj finansów publicznych. A teraz, jeszcze jedno słowo, proszę bardzo. A teraz mamy taką sytuację, że pełną i wyłączną odpowiedzialność za ochronę zdrowia ponosi premier, bo z ministerstwa usunął wszystkich przedstawicieli partii koalicyjnych. Pełna odpowiedzialność premiera Tuska i jego wina za aktualną sytuację w ochronie zdrowia.
Myślę, że Polacy wam tego nie wybaczą, że się gdzieś tam kłócicie w takich sprawach, które są dla nas bardzo istotne. Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej, bo mieliśmy dwa szczyty w tym tygodniu. Prezes apeluje o wspólny okrągły stół w sprawie zdrowia, no jakąś naprawę tej sytuacji. Myśli pan, że dojdzie do tego? Jest taka szansa?
Przecież ten piątkowy okrągły stół właśnie był...
Prezydencki.
Tak, był rozpoczęciem dialogu w tej formule, o której mówi pan redaktor. Inaczej niż na czwartkowym ad hoc ratunkowym dla wizerunku premiera, zresztą nieudanym szczycie, był to taki pokaz wystąpień politycznych skierowanych do wszystkich osób zaangażowanych w ochronę zdrowia w Polsce. Na szczycie pana prezydenta, to pan prezydent słuchał głosu tych, którzy się zmagają na co dzień z problemami, które są konsekwencją decyzji politycznych.
Słucham pana uważnie i mam wrażenie, że właśnie obie strony, nie mówię, kto jest winien, kto bardziej, kto mniej, ale obie strony upolityczniły ten spór. A służba zdrowia powinna być ponadpartyjna.
Proszę zwrócić uwagę, od czego rozpoczął się wczorajszy szczyt prezydencki. Od podpisania przez pana prezydenta ustawy, która przeszła przez parlament i była projektem rządowym. Mimo, że była gorsza, podkreślmy to wyraźnie, była zdecydowanie gorsza od ustawy zaproponowanej przez pana prezydenta. Ale ponieważ na etapie prac sejmowych kilka rozwiązań zaproponowanych przez pana prezydenta zostało wprowadzonych, w interesie Polaków pan prezydent podpisał tą ustawę. Wczoraj też została powołana Rada do spraw zdrowia przy panu prezydencie pod przewodnictwem profesora Czałderny. Skupia ona kilkanaście naprawdę najwybitniejszych postaci świata ochrony zdrowia dziś w Polsce, którzy swoim głosem doradczym pomogą opracować rozwiązania, które uratują system, który jest dzisiaj na skraju bankructwa.
Ale minister
jest to
nie przyszło, wysłała swojego zastępcę.
I to jest najlepszy właśnie przykład, gdzie w czwartek
była zajęta.
Na bardzo niewygodny grunt przychodzi szef kancelarii pana prezydenta, pan minister Bogucki, notabene powiedzmy nokautuje tam po raz pierwszy w tym tygodniu Donalda Tuska, a nasz szczyt organizowany przez pana prezydenta z udziałem licznego grona przedstawicieli ochrony zdrowia nie przychodzi pani minister, nie mówiąc o tym, że premier, bo gdyby premier przyszedł, to może by się wreszcie dowiedział
jest
czegoś, jak wygląda
na wspólny okrągły stół, tak żeby Polacy poczuli, że ktoś rzeczywiście z tej klasy politycznej o nich dba.
Czy najlepsza okazja co do tej formuły była właśnie w piątek. Przecież formuła zaproponowana przez pana prezydenta wyczerpywała
to... Ale piątek wczoraj, a ja chcę wybiec do przodu. Może w styczniu, może w lutym.
Jest niezbędna jest rozmowa szeroka. Zresztą, gdy gasną kamery i nie Donald Tusk prowadzi sprawy ochrony zdrowia, tylko na przykład pani minister Grenda, to te rozmowy się już odbywają. Mówił o tym między innymi wczoraj profesor Czauderna, że na takim eksperckim poziomie można rozmawiać z panią minister, ale niestety ta sprawa została upolityczniona. Nie uważam tak. Myślę, że powiedziałem coś zupełnie innego.
To idźmy dalej. Bezpieczeństwo, służby specjalne. Prezydent zablokował awanse oficerskie w służbach, a także odmówił wręczenia oznaczeń i orderów. Sytuację mamy bardzo trudną, bo z naszą wschodnią granicą choćby tej nocy bardzo mocne ataki już na zachodniej Ukrainie, po tej polskiej stronie też są niepokoje. Jak w takiej sytuacji mają funkcjonować służby, które dbają o nasze bezpieczeństwo?
Niestety w tym obszarze, zwłaszcza jeśli chodzi o kierownictwa służb, a zwłaszcza jeśli chodzi o czynnik polityczny w postaci ministra, koordynatora, no mamy do czynienia z takim permanentnym kryzysem. Przecież nie dalej jak kilka tygodni temu mieliśmy do czynienia z gigantyczną katastrofą w tym obszarze, jaką były akty dywersji i sabotażu będące udziałem obcych służb. Pan prezydent wielokrotnie, 4 razy, odkąd objął ten urząd, wystosowywał zaproszenia do szefów służb specjalnych, chcąc bezpośrednio o nich, bezpośredniej rozmowie. I nikt mnie nie przekona, że pismo wysłane przez dziennik podawczy będzie miało większą wagę. Chciał uzyskać informacje w zakresie bezpieczeństwa naszej
ojczyzny. Właśnie, ale pan jest też doradcą, rozumiem, w kwestiach właśnie tych bezpieczeństwa. Czy takie spory powinny mieć miejsce, kiedy mamy wojnę z naszą wschodnią granicą, kiedy mamy takie akty dywersji, kiedy
oczywiście,
mamy cyberwojnę?
Oczywiście, że nie. I to pytanie, czy ten zarzut powinien być skierowany do premiera, który już w okresie kampanii wyborczej nie zawahał się wykorzystać służb do walki politycznej, a dziś również wykorzystuje służby do walki politycznej, między innymi zabraniając...
Kto wykorzystuje?
Już mówię, zabraniając szefom służb przyjechania do Pałacu Prezydenckiego na zaproszenie głowy państwa, zwierzchnika sił zbrojnych i najważniejszego w Polsce strażnika bezpieczeństwa, to jest działanie antypaństwowe.
A słuchał pan premiera? Premier powiedział, że prezydent nie jest od tego, żeby wzywać jego ministrów, czy jego ludzi do siebie.
Ale to nie są jego ludzie, tylko to są szefowie służb specjalnych. To są ludzie
podlegają rządowi.
Ale to są ludzie na służbie państwa. I nikt w II Rzeczpospolitej nie miałby wątpliwości. I nikt w Polsce przed rządami Donalda Tuska nie miał wątpliwości, gdy wychodzi do szefa służby, do oficera, do generała, zaproszenie ze strony głowy państwa, zwierzchnika sił zbrojnych i najwyższego strażnika bezpieczeństwa naszej ojczyzny, to po prostu należy się stawić, a nie blokować tym szefom służb takiego spotkania.
Mamy konflikt w służbach, mamy konflikt o kryptowaluty, wszystkie inne zawetowane ustawy. Dodam do tego jeszcze konflikt o ambasadorów. Bardzo ważny, jeśli chodzi o kilka placówek, choćby USA, prawda? Jak widzi pan w ogóle przyszłość relacji prezydenta z rządem? Bo to jest jedna wielka wojna.
Niestety jest to wojna, którą wywołał Donald Tusk, którą
prowadzi... Donald Tusk powie, że wywołał prezydent.
No ale i
tak...
to obywatele oceniają. No, poparcie dla pana prezydenta dziś to jest w sondażu CBOS, no, rządowej pracowni. 57% Polaków pozytywnie ocenia. To jest wzrost rok do roku.
Ale polaryzacja rośnie, tak?
Oczywiście.
No i to do niczego dobrego nie doprowadzi.
No to doprowadzi, jeżeli notowania rządu będą wyglądały tak jak teraz, to doprowadzi albo do wcześniejszych wyborów, bo w pewnym momencie opór społeczny przeciwko rządom Tuska będzie tak duży, że premier nie będzie w stanie większości parlamentarnej budować w tym
Polacy
Sejmie.
A może Polacy docenią kogoś, kto wyciągnie rękę? Do przeciwnika politycznego.
Ale doceniają.
Premier Morawiecki, był taki jego wywiad z redaktorem Sroczyńskim, także kolegą tutaj z tego studia zasiadającym, i tam były premier przyznał, że jak sytuacja będzie awaryjna, to rozważa taką możliwość takiej współpracy z Donaldem Tuskiem. Tak? Może to trzeba właśnie w tą stronę pójść.
Ale pan prezydent również jest otwarty na współpracę z rządem. Przecież mówił to już podczas zaprzysiężenia tego rządu. Tyle tylko, że Donald Tusk nie ma pomysłu na merytoryczne wypełnianie swojego mandatu. Donald Tusk nie ma, z uwagi na charakter tej koalicji, to jest koalicja sprzecznych interesów, sprzecznych poglądów.
Ale trzeba jakoś sobie ułożyć tą relację.
Ale
prezydenta z rządem.
Raz
nawet jeszcze, jak on jest złożony, zlepiony.
Ale
z
raz jeszcze mówię, pan prezydent jest otwarty. Pan prezydent zaprasza zarówno na dyskusje merytoryczne, zaprasza do pracy nad ustawami, zaprasza do, a gdy trzeba, Gdy trzeba, pan prezydent nawet idzie w sukurs rządowi i tak jak gdy chodzi o rachunki za energię, widząc bierność w tej sprawie rządu, pan prezydent złożył projekt ustawy i gdyby marszałek Czarzasty wyciągnął to z tej swojej nowej zamrażarki, którą przejął po Szymonie Hołowni, to Polacy już mogliby od nowego roku płacić o 30% mniej za energię. Ale mówmy o tym.
Spójrzmy
tak samo
w stronę Kijowa.
Młodzi obywatele, którzy mają dwójkę dzieci, dzięki ustawie, którą złożył do Sejmu pan prezydent, mogliby korzystać z preferencyjnego opodatkowania. Ale rząd tego nie robi, bo Donald Tusk mówi, dostałem 30%, to zrealizuje 30%, rząd tego nie zrobił.
Rząd się też dopytuje o to, kiedy będą jakieś lepsze relacje między Kijowem a Warszawą i kiedy prezydent zaprosi Zamojskiego do Warszawy. Minister Szeptycki powiedział coś takiego.
Ale zaproszenie do Warszawy jest dla prezydenta Zełenskiego. Co więcej, wydałoby się, że z uwagi na to zaangażowanie polskiego państwa,
to
polskiego społeczeństwa,
inaczej,
polskiego narodu.
Prezydent pojedzie do Kijowa.
No myślę, że chyba nikt nie ma wątpliwości i Polacy też nie mają wątpliwości, że osobą, która powinna przyjechać do Warszawy, przede wszystkim powinien być prezydent Zełenski. To, jak Polska jest zaangażowana w pomoc od samego początku, wiem o czym mówię, bo i wtedy byłem na pierwszej linii frontu i teraz dzięki współpracy z panem prezydentem też mogę patrzeć na aktywność pana prezydenta.
Ja to rozumiem, tylko że Warszawa to nie jest Waszyngton. Wie pan, o co chodzi? Dziś są na najwyższym szczeblu te spotkania światowe i Warszawa, ja bym chciał, żeby była Waszyngtonem, ale nie jest i pewnie długo nie będzie.
Ale to się zupełnie nie wyklucza. To Polska i to Warszawa jest najważniejszym wsparciem, bo zapleczem, chociażby przez Jasionkę, zapleczem dla Ukrainy, która się opiera w tej napastniczej...
Czyli co, będziemy długo czekać na takie spotkanie? Jak pan... jakieś przygotowania do takiego spotkania? No czy czy tam?
Pamiętajmy, że za tego typu wizytę odpowiada MSZ. Zaproszenie jest, no to jeżeli strona ukraińska, jeżeli pan prezydent Zełenski zadeklaruje gotowość przyjazdu, no to na pewno takie spotkanie będzie organizowane. Dobrze, żeby do niego doszło, bo naprawdę polskie państwo i społeczeństwo, podkreśla to w każdym swoim wystąpieniu pan prezydent, także w ubiegłym tygodniu poniosło dużą ofiarę, pomagając Ukrainie i wydaje się, że takim nawet dobrym gestem oczekiwanym społecznie, oczekiwanym przez Polaków, byłby przyjazd prezydenta Zełenskiego do
Warszawy. Tym bardziej, że dużo się dzieje. Panie, poznaliśmy wczoraj wieczorem, w ciągu dnia, nową strategię bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Dla niektórych jest ona bardzo, bardzo groźna. Europa ma wziąć odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo, a Rosja dla Stanów to będzie w przyszłości partner biznesowy. Pan się obawia tego, co nas czeka?
Ja się obawiam tego, że Unia Europejska czy przywódcy państw europejskich po pierwsze nie wyciągnęli wniosków z przeszłości, a dziś zamiast budować lepsze relacje transatlantyckie, które są podstawą bezpieczeństwa Europy i obecność w NATO z najważniejszym
udziałem. Tak wynika, że Stany troszeczkę tą Europę widzą inaczej, tak? Chcą rozluźnić relacje, wycofać się.
Każde z państw, a prezydent Trump akcentował to już w kampanii wyborczej i wtedy powinni liderzy europejscy brać to pod uwagę, podkreślał, że jego prezydentura to będzie zwrócenie się do Amerykanów. Tak jak prezydentura Karola Nawrockiego to jest zwrócenie się do Polaków.
Jedno zdanie, bo mamy 30 sekund. Jest to coś niebezpiecznego? Jak prezydent na to patrzy?
Nie, dlatego, że my znowu kierujmy się polskim interesem i polskimi sprawami. Dzięki prezydentowi Karolowi Nawrockiemu relacje polsko-amerykańskie są na wzorowym poziomie i uratował tym samym prezydent ten nasz najważniejszy sojusz będący gwarancją polskiego bezpieczeństwa. Bo gdyby ta sprawa została zostawiona rządowi Tuska, to mielibyśmy taki efekt, że dziś nie byłoby żadnych relacji polsko-amerykańskich. My nie mamy tam ambasadora. Trzeba każdego dnia wzywać premiera Tuska i ministra Sikorskiego do powrotu na grunt przestrzegania konstytucji ustaw i wycofania kierownika Klicha z Waszyngtonu.
No to Sikorski napisał w tym tygodniu takiego tweeta i mówił, że prezydent, on miał propozycję, a prezydent ją odrzucił.
Wzywam do przestrzegania konstytucji, ustaw i dobrego obyczaju, który przez lata, niezależnie od tego, kto był szefem rządu, funkcjonował w relacjach z głową państwa. Prerogatywy prezydenta w tej sprawie są jasne i powinien Donald Tusk wreszcie się do nich dostosować.
Błażej Poboże, doradca prezydenta.
Bardzo dziękuję.
Wiceminister MSWiA. Dziękuję, panie ministrze. Dobrego, spokojnego dnia i dużo prezentów na Mikołajki.
Wszystkiego dobrego dla państwa.
Dziękujemy. Dobrego dnia.